puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś, podobnie jak w ostatnich tygodniach, wracamy na tereny zniszczone przez nawałnice. Na początek okolice Chojnic i rozmowa z rolnikami na temat zniszczeń w uprawach.
No szacujemy, że gdzieś pewnie 50% po tej nawałnicy jeszcze zostało pól nieobrobionych, niezebranych, plony nie były zebrane i tamte straty to są kwestia 40, nawet do 100%.
Potem przejedziemy do Rytla, by porozmawiać ze słynnym sołtysem tej miejscowości i zapytać go, czy coś pozytywnego wynikło z tej wielkiej tragedii.
Najwspanialszą sprawą, która się wydarzyła, że teraz w innych gminach mówią, słuchajcie, dzięki temu, że tam ruszyliście, to do nas też przychodzą, też chcą pomóc i tak naprawdę jest to coś nie do opisania i nie do docenienia.
A na koniec opowiemy o niezastąpionych strażakach, ochotnikach, którzy cały czas ciężko pracują, pomagając poszkodowanym.
Oj, to będzie jeszcze potrzebne i potrzebne, bo tego dużo leży, tego sporo leży. Tutaj patrzałem po drodze jadąc, jeszcze nie tak najgorzej, ale jeżeli chodzi o naszą gminę Studzienice i rejon w okolicach Somin, ośrodek wczasowy, Kaszubski Bór, no to strasznie tam wygląda.
To wszystko w pulsie ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek pulsu ziemi jedziemy do Silna. To sam południowy skrawek naszego województwa. Mała miejscowość położona przy drodze z Chojnic do Tucholi. W tej okolicy swoje pola ma Dariusz Dąbrowski, który jest też szefem izby rolniczej w powiecie chojnickim. No i tam większość pól co prawda została skoszona, ale o powody do radości niezwykle trudno.
Większość może tak, może jadąc ulicą tego nie widać, ale są takie rejony tutaj naszych pól, gdzie do tej pory stoi woda, ciężko tam wjechać i najprawdopodobniej my tych pól nie damy rady skosić, prawda, także najprawdopodobniej pójdzie to wszystko do zaorania, jeżeli będziemy mogli wjechać do jesieni, bo terminy gonią również z siewami. Rzepak powinien być już zasiany, a on do końca nie jest.
Szacowaliście, jak to wygląda liczbowo?
To znaczy są wnioski, które spływają do gminy. W naszym przypadku gminy Chojnice jest tego sporo. Z tym, że u nas jest jeszcze specyficzna sytuacja, to z tego względu, że u nas, na naszych terenach tutaj w rejonie, pod koniec lipca mieliśmy również dwie nawałnice gradowe. Podczas tych nawałnic gradowych, gdzie spadł potężny grad, też były potężne szkody w uprawach. I z tamtych szkód jest ponad 70 wniosków rolników, gdzie są straty nawet do 100% w uprawach rzepaku szczególnie, w zbożach może trochę mniej. Mnóstwo tego było, tych strat. Teraz nałożyła się ta nawałnica, gdzie te straty się zdwoiły, tak? Także na dzień dzisiejszy, z tego co pamiętam, to już jest przy tej nawałnicy na gminie Chojnice jest ponad 300 już wniosków, a to jest dopiero początek. To nie są wszyscy rolnicy, którzy złożyli już te wnioski. Wiadomo, jest w tej chwili nawał pracy, sprzątanie i tak dalej, także te wnioski będą jeszcze spływały.
Ale procentowo jesteście w stanie ocenić, jak dużo pól zostało zniszczonych albo z jak wielu procent pól nie uda się zebrać już tych zbóż, że trzeba będzie je zaorać?
Te uprawy, które zostały, to są straty od 40, 50 do gdzieś tam nawet więcej, do 80%, tak? Ale do czasu nawałnicy tych pól było zebranych może około 50%, tak? Jakby plony były zebrane. Także z tego, co zostało, no szacujemy, że gdzieś pewnie 50% po tej nawałnicy jeszcze zostało pól nieobrobionych, niezebranych, plony nie były zebrane i tamte straty, tak jak powiedziałem, to są kwestia 40, nawet do 100%.
Mieliśmy w tym tygodniu kilka słonecznych dni. Czy pozwoliło wam to troszkę nadgonić ten stracony czas?
No, nadgonieniu to ciężko powiedzieć. My po prostu w tej chwili już łapiemy, co możemy. Problem jest taki, że ten jakość ziarna to już jest sprawa, że tak powiem, no załatwiona. Nie jesteśmy w stanie już jakości tutaj wypracować, tak? Zbieramy to, co się da. Wilgotność, wiadomo jaka jest, to zboże, które w tej chwili udaje się zebrać, ono już się generalnie nie będzie najprawdopodobniej nadawało do konsumpcji, tak? Ewentualnie pasze. To są konkretne straty.
A na pana polu jak to wygląda tak już konkretnie?
Na moim polu konkretnie no jest tak, że na przykładowo ja mam na przykład plantację łubinu 3,5 hektara, która idzie do zaorania, tam już nie ma co zbierać tego. Została również pszenica, którą mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się, to jest pszenica jara, która uda mi się zebrać. Wczoraj zaczęliśmy, aczkolwiek mówię, te parametry są bardzo kiepskie, wilgotność duża, no ale my w tej chwili już nie możemy czekać. Trzeba to zebrać, bo patrząc gdzieś tam w pogodę, okazuje się, że na dzień jutrzejszy już zapowiadane są deszcze, tak?
A czy cały czas są jeszcze problemy z w ogóle dojazdem do pola, ponieważ te wiatrołomy, te drzewa połamane, no, co oczywiste, blokowały wiele dróg. Był kłopot z tym, żeby czymkolwiek, już nawet nie mówię o kombajnie, czymkolwiek dojechać w te bardziej oddalone od głównych traktów pola.
Na samym początku, gdy ten czas po nawałnicy, to może nie było problemu, bo po prostu nie byliśmy w stanie na te pole dojechać w ogóle, bo tam nawet nie było po co jechać na te pola, tak? W tej chwili w tym naszym rejonie tutaj może nie ma aż takich utrudnień ze względu na te wiatrołomy. To, co było powalone, jest uprzątnięte. Są inne miejscowości, gdzie jest to gorzej. Tak jak mówiłem, no problem był taki, że po prostu w te pola nie szło wjechać. W tej chwili też są te takie miejsca, gdzie po prostu nie idzie wjechać w nie. Tam miejscami stoi woda również. No, na to potrzeba czasu, żeby to wszystko obeschło, osuszyło się i można było dalej te prace tam czynić.
Jak pan sobie poradzi, skoro te zniszczenia są tak duże? Było ubezpieczenie?
Gospodarstwo tak, było ubezpieczone. Z tym, że ja mogę powiedzieć, że my tutaj, powiedzmy chłopi tutaj pomorscy, tak, no to jest taki trochę może żartem mówiąc, no to chłopi to są istoty, które jak ktoś go tam, że tak powiem, mocno z jednej strony daje do wiwatu, to on sobie jeszcze poradzi bardziej, tak? Czyli no musimy dać sobie radę, nie ma innego wyjścia, tak? No tu są twardzi ludzie, więc takie problemy są, jakie są, ale wyjścia nie ma. Jest też duża taka samopomoc chłopska, tak? Gdzie jeżeli jest ta potrzeba, to jesteśmy w stanie i to robimy, że jak trzeba pomóc, to pomagamy.
Kilka dni temu zadzwonił do mnie jeden z rolników z Żuław i powiedział wprost: panie Sylwku, zebraliśmy się, skrzyknęliśmy się na Żuławach, mamy zboże, mamy materiał siewny dla rolników z terenu Borów Tucholskich, z terenu Kaszub, bo wiem, że oni nawet tego w wielu sytuacjach nie mają. Ta pomoc od innych rolników z innych regionów Pomorza dociera?
Na dzień dzisiejszy mamy takie deklaracje. Tutaj również poprzez działalność Pomorskiej Izby Rolniczej. Z tego co wiemy, już tam jest tworzony, czy już powstał portal taki internetowy Rolnicy Rolnikom, gdzie również będzie ta możliwość, że rolnicy, którzy będą chcieli zaoferować pomoc, będą mogli tam jakby tą pomoc zgłaszać. Rolnicy, którzy potrzebują, też będą mogli z tego korzystać. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to w tej chwili nie każdy też, że tak powiem, ma ten dostęp, czy nawet chęć do tego, żeby w tym internecie siedzieć, tak? Także my tutaj na miejscu też staramy się, robimy wszystko pod tym kątem, żeby tą pomoc tutaj jakoś konkretnie do tych potrzebujących, właśnie w kwestii nawet materiału siewnego, bo to tutaj będzie bardzo potrzebne, bo to zboże, które my tutaj w tej chwili już uzyskujemy, tak jak już prędzej powiedziałem, ono jest kiepskiej jakości, to się nie nadaje do siewu, tak? Więc materiał siewny będzie potrzebny i takie deklaracje spływają do nas. My w tej chwili już tutaj jesteśmy też tak zaangażowani, że mamy nawet już przygotowane miejsca, jakieś magazyny, gdzie będziemy mogli to zboże przechować, prawda, tym najbardziej potrzebującym to zboże również wydawać.
Z Silna przenosimy się do Rytla, czyli jednej z najbardziej poszkodowanych w wyniku nawałnicy miejscowości. Spotkałem się tam z sołtysem Łukaszem Osowskim, który przyznał mi, że miejscowość próbuje powoli wracać do życia.
Próbujemy żyć normalnie. Czy żyjemy? No, żyjemy na tyle, na ile możemy żyć z tą świadomością do tego, co się wydarzyło. Mamy jeszcze niektóre domy bez prądu.
Jeszcze?
Tak, mamy jeszcze niektóre domy bez prądu. Dzisiaj, najpóźniej jutro mają mieć już, ale no to wynikało z tego, to były pojedyncze domy gdzieś w lesie, tak? Zawalona całkowicie infrastruktura energetyczna przez drzewa. No, trzeba było najpierw się dokopać, postawić od nowa, więc mega dużo pracy.
A jak zmieniło się wasze życie, czy jak zmieni się wasze życie, bo tak jak pan powiedział, dopiero zaczynacie wracać do tego swojego w miarę normalnego trybu, biorąc pod uwagę brak lasu. Lasu, który był przecież taką bardzo charakterystyczną częścią Rytla.
To, co wielokrotnie powtarzam, to właśnie największy problem jest, żeby pogodzić się z utratą tego lasu. Tak jak mówiłem, samochody sobie kupimy, domy odbudujemy, ale lasu takiego 70-letniego no nie posadzimy od razu. To, co mówiłem wcześniej, ludzie tutaj rośli z tym lasem, a teraz my chcemy zachować na tyle ciągłość, żeby nasze dzieci mogły rosnąć z tym lasem i żeby za 70 lat powiedziały, że o, to jest ten Rytel.
A jak chcecie, żeby dzieci pamiętały o tym lesie, co chcecie robić?
Czy jesteśmy wstępnie przygotowani do pewnych form edukacji, do pewnych form rozmów z dziećmi, żeby utożsamiały się, że Rytel to było serce i perła Brdy, przez to, że właśnie otaczały nas lasy, piękna natura. Na razie może jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretach, ale są pomysły, mam nadzieję, że przy pomocy różnych firm, instytucji i też i państwowych, uda nam się wdrożyć pewien program o tak.
A jak zmieniło się pana życie? Bo pan przecież wyrósł na taką osobę, na taki symbol tej pomocy. Rytel rozgłosił potrzebę pomocy w całej Polsce praktycznie i gdy już wam udzielono tej pomocy w takim zakresie, w jakim jej potrzebowaliście, to sami zaczęliście ją rozprowadzać dalej. To jest tak, że teraz do sołtysa dzwoni się z każdą sprawą, bo on w pewnym sensie wyrósł na taką osobę, która jest od wszystkiego?
Jest tak, dzwoni się do sołtysa z każdą sprawą. Ja w miarę możliwości przyjmuję te telefony. Mnie najbardziej cieszy, że to, co zrobiliśmy, spowodowało wśród wszystkich Polaków, tak naprawdę nie tylko osób mieszkających w Polsce, ale i poza granicami, że wytworzyła się ta potrzeba poczucia, takie potrzeba niesienia pomocy innej osobie, bezinteresownej całkowicie. I to jest właśnie najwspanialszą sprawą, która się wydarzyła, że teraz w innych gminach mówią, słuchajcie, dzięki temu, że tam ruszyliście, to do nas też przychodzą, też chcą pomóc i tak naprawdę jest to coś nie do opisania i nie do docenienia.
Bo czasami taki symbol jest potrzebny, to myślę, że miałoby mniejszą siłę rażenia, to zwrócenie uwagi na potrzebę pomocy, gdyby takich miejscowości wymieniać jednym tchem 10 czy 15, a tutaj był jeden symbol.
Tak, jeden symbol, znaczy powiem tak, mówienie, że wyrosłem na jakiś tutaj symbol, czy to nie, to raczej wie pan, indywidualnie nie da się tego zrobić. Musi być bardzo duże grono ludzi, którzy jak gdyby swoim postępowaniem, swoją postawą wobec innych powodują, że wzbudzają zaufanie. I wydaje mi się, że to właśnie ta ekipa, taka, która się stworzyła, tak bym to nazwał potocznie, w Rytlu, przełamała taki schemat, że ktoś coś znowu robi, bo chce się pokazać. My od samego początku mówimy, że my nie robimy tego dla rozgłosu, nie robimy dla żadnych karier politycznych, tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu oddolnie nieść pomoc tym, którzy zostali poszkodowani w wyniku tej nawałnicy.
A tym poszkodowanym jeszcze jakaś pomoc się przyda? No mówiliśmy już o tym, że ten apel taki dość dramatyczny został odwołany, natomiast no myślę, że w tej sytuacji, w kontekście tego dramatu, który spotkał Rytel i okolice, no wsparcie w mniejszym natężeniu jeszcze przez długi czas będzie potrzebne. Pytanie jakie?
Przede wszystkim w mojej ocenie tego, co obserwuję, to przede wszystkim wsparcie psychologiczne, bo najciężej jest uleczyć duszę, tak? My teraz już z tą pomocą, która napłynęła do nas i napływa cały czas w postaci rzeczowej, radzimy sobie, rozwozimy, rozdysponowujemy wśród potrzebujących, ale ta pomoc, tak jak mówię, dla duszy będzie przede wszystkim długofalowa i długotrwała.
Ta pomoc potrzebna jest na przykład osobom, które straciły las, który dawał im pewność tego, że zawsze, gdy są problemy finansowe, można do tego lasu zajrzeć.
Dokładnie tak to właśnie wyglądało. Lasy to nie tylko drzewo, które to rosło i lasy prywatne. Tak jak pan wspomniał, ludzie z lasu żyli, zbierali grzyby, zbierali jagody, a przede wszystkim ładowali akumulatory, jeśli chodzi o swoje nastawienie do życia. Czasami gdzieś tam jakiś, ja wiem po sobie nawet, gorszy dzień, spacer po lesie, taki nawet 20-półgodzinny, dawał dużo energii, dużo czasu na przemyślenie w takiej naturalnej ciszy, tak bym to powiedział.
Nie mówiąc już o tych osobach, które z lasu pozyskiwały drewno, które się z niego utrzymywały.
Tak, dokładnie. Lasy, które były wycinane, ludzie częściowo reperowali sobie budżet. Teraz nagle muszą to wszystko ściąć, usunąć, a cena drzewa spadła.
Słuchają Państwo Pulsu Ziemi i dziś, podobnie jak w ostatnich wydaniach naszej audycji, również jesteśmy na terenach objętych nawałnicą z 11 sierpnia. Tam cały czas pracują nie tylko właściciele zniszczonych gospodarstw, ale również strażacy ochotnicy. Jednego z nich, Piotra Rzepińskiego z OSP Studzienice, spotkałem na stacji benzynowej przy drodze krajowej numer 22. No i był to jeden z dziwniejszych wywiadów, które prowadziłem w swojej pracy dziennikarza, ponieważ prowadziłem go na przyczepie samochodowej obok dużego zbiornika, do którego pan Piotr wlewał paliwo.
No jak to bywa, w trudnych chwilach szuka się po prostu sponsorów. Sponsorem tym razem jest dla naszych tutaj jednostek, dla naszych prywatnych przedsiębiorców lasowych Lotos. I no nam tutaj udzieli 1000 litrów paliwa. Będziemy to dzielić dla wszystkich rolników, którzy mają swoje lasy, które są w bardzo dużym stopniu zniszczone.
Panie Piotrze, pan pochodzi ze Studzienic, działa pan w tamtejszym OSP. Teraz napełnia pan rzeczywiście zbiornik jednometrowy. No ale co pan tutaj robi? Prawie 100 kilometrów od Studzienicy na stacji benzynowej. Wy cały czas jeździcie, cały czas jesteście w terenie, cały czas pomagacie?
Tak, bo mamy wyznaczoną stację paliw, która nas tutaj obsługuje, bo nie możemy, też i nie ma na naszym terenie Lotosu, dlatego jesteśmy tu w Czersku i z Czerska pobieramy to paliwo, które nam sponsor po prostu wskazał to miejsce.
To paliwo cały czas jest potrzebne, mimo tego, że już trzy tygodnie minęły ponad od nawałnicy?
Oj, to będzie jeszcze potrzebne i potrzebne, bo tego dużo leży, tego sporo leży. Tutaj patrzałem po drodze jadąc, jeszcze nie tak najgorzej, ale jeżeli chodzi o naszą gminę Studzienice i rejon w okolicach Somin, ośrodek czasowy, Kaszubski Bór, no to strasznie tam wygląda. To jeszcze potrwa. To potrwa przynajmniej 3-4 miesiące, na pewno do końca roku.
A są jeszcze jakieś inne potrzeby na waszym terenie oprócz tego paliwa, które na szczęście zostało przez Lotos zapewnione?
No oprócz tych to nie mamy. Mamy takie pojedyncze domy i tak dalej, ale to już tam jest inna ekipa i inne rozliczenie, jak to tam się odbywa. To już trudno mi w tej chwili powiedzieć.
A to jest piękno pomocy płynącej ze strony ochotników. No przecież wy tego nie robicie zawodowo, wy to robicie amatorsko. Minęły już długie dni od tragedii. Pewnie musicie też wrócić już do normalnego życia, do normalnej pracy, do swoich codziennych obowiązków, ale proszę bardzo, pan w dzień powszedni, w środku dnia jest pan kawał od domu, aby dalej nieść tę pomoc.
No tak, panie redaktorze, no jak to mówią, no przecież trzeba być dyspozycyjnym. Strażak musi być dyspozycyjnym i tutaj nie ma co patrzeć na porę dnia, warunki i tak dalej, bo to jest potrzebne. Jesteśmy dla ludzi i tylko w zasadzie dla ludzi to robimy po prostu, żeby im się lżej żyło po tych strasznych tragediach, katastrofach, zniszczeniach. No naprawdę płakać się chce.
Wiem, że to być może nie jest najważniejsze w tej całej sytuacji, ale rozmawiając z ludźmi z tych poszkodowanych terenów, no to oni bardzo są wdzięczni strażakom, mówili, że strażacy rzeczywiście, już nie dzieląc na ochotników, na zawodowców, po prostu strażacy pracowali po kilkanaście godzin na dobę, jeśli nie jeszcze więcej, zasuwali, mówiąc wprost. No to są chyba takie momenty, w których człowiek czuje, że obrał właściwą ścieżkę.
Tak, no są też i pewnie, jak to wszędzie, wątpliwości pewne, ale naprawdę niosąc ludziom pomóc, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i jest z tego satysfakcja. Bo wracając do tych dni tej nawałnicy z 11 na 12, no to trzeba powiedzieć, że tylko z naszej gminy około 100 strażaków było zaangażowanych. Mówiąc szczerze, to jest 80% naszego stanu strażackiego, który posiadamy na terenie gminy. Także no tyle było zniszczeń, tyle było potrzeby, a szczególnie tutaj w rejonach Somin, gdzie w tym ośrodku była kupa dzieci z Zabrza i z Łodzi, trzeba było po prostu tam dojechać, bo tam było wszystko zasypane. Ośrodek zniszczony, decyzja podjęta przez kierownictwo tych kolonii naprawdę świetna. Po prostu pozostali w domu i dlatego się też nikomu nic nie stało, bo nie wychodzili na zewnątrz podczas właśnie tej nawałnicy.
To tam rzeczywiście bardzo mądre zachowanie tych opiekunów, ale wracając jeszcze do pracy strażaka, czytałem ostatnio w lokalnej gazecie w Bytowie, że odwołano mecz drużyny ze Studzienicy, Kaszubi Studzienice, no bo piłkarze, którzy jednocześnie są strażakami, powiedzieli przyjemność przyjemnością, sport sportem, ale są w tej chwili ważniejsze rzeczy do robienia i po prostu pojechali pomagać.
Tak jest. No jest to powiedzmy, no ci wszyscy zawodnicy, którzy grają w klubie jak Kaszubia, Studzienice, to są też i naszymi strażakami, także no trudno tutaj i podjąć inną decyzję jak odwołanie meczu, no bo przecież pomoc dla ludzi była w tym momencie akurat ważniejsza.
Jaka jeszcze pomoc oprócz paliwa do pił? Coś jeszcze się przyda?
Dużo sprzętu, dostajemy dużo takich sprzętów od sponsorów różnych rozmaitych, jak tutaj mam od Lotosu paliwo, później z Sportu Gdynia dostaliśmy piły, pilarki do cięcia drewna, a te są nam w tej chwili najbardziej potrzebne, bo to najbardziej się w zasadzie użyły, bo z tego względu, że u nas bardzo dużo właśnie takiego drewna, drzewa, lasy, drzewa leżą i tam jest dużo cięcia.
Ile jeszcze paliwa się zmieści?
No jeszcze pewnie ze 300. Zaraz spojrzę na licznik. Oj nie, jeszcze 500.
To dopiero połowa. Ja już rzeczywiście prawie 500 litrów na dystrybutorze, jeszcze kolejne 500 spokojnie do tego zbiornika, który zapełnia pan Piotr z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudzienicach, na pewno się zmieści. I tak to paliwo wlewało się do zbiornika. Na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród ból. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzór, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Czas nas uczy pogody, tak od lat.